Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu jest niemal jak co tydzień, bo tydzień temu nie dał rady Stanisław Wisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Koalicja Nowoczesna, Platforma Obywatelska. I znowu, to niech pan wejdzie trochę, panie Stanisławie, w rolę prowadzącego. Kogóż to pan zaprosił dzisiaj do Radia Kraków?
Dzisiaj zaprosiłem niezwykłych ludzi. Zespół regionalny Toporzanie z Tenczyna.
Zaprosiłem Magdalena tego... Wabik.
Tak. Witam pięknie.
I Andrzej Druzgała.
Czyli tatuś i córka, witam trzeba pięknie, powiedzieć. Tak. Zaraz będą opowiadać, ale ja najpierw wcześniej powiem, skąd się wzięła ta pasja i sympatia do nich, bo to jest... Małopolska się interesuje projektami regionalnymi i kultywowanie gwary, tej pięknej tradycji jest niezwykle sympatyczne. I teraz w dowód uznania pan marszałek, to będzie pewno jeszcze niespodzianka, przyznał taki medal Polonia Minor dla zespołu. I na te uroczystości, na które państwo za chwilę zaproszą słuchaczy, na 50-lecie zespołu, które odbędzie się 28 grudnia tego roku, ten medal zostanie wręczony, podobnie jak inne jeszcze odznaczenia wojewódzkie. Sympatyczne jest również to, że państwo Druzgałowie, ktoś powie, to rodzinne przedsięwzięcie, to pożanie. No tak, bo to jest i mąż, i żona, i córka. I oni ten zespół tworzą i to już prawie 50 lat. A teraz niech sami o sobie powiedzą. Pan Andrzej piękną gwarą, a jego piękna córka pięknym językiem.
Albo też piękną gwarą, to już do wyboru państwo decyduje się. Andrzej Druzgała.
No pięknie witam wszystkich tak samo. No coś o zespole może, co? No to powiem
50
tak,
lat.
50 roków, tak jest. 50 roków jest zespół. No, zespół powstał w 73 roku z inicjatywy Zofii Rapacz, nazwisko, Franciszka Kołatka i Marii Łazarczyk. A było to tak, jak to dawno za komuny było, na wsi chcieli, żeby powstał jakiś, powiedzmy, klub rolnika. Chcąc, żeby powstał klub rolnika, to trzeba było coś zorganizować i utworzyć. Albo jakiś zespół, albo koło gospody. No to ludzie sobie umyśleli, no to zrobimy jakiś zespół. Ale do tego zespołu nie było miejsca gdziekolwiek robić ani próby, ani nic. Także parę tych osób się zorganizowało i w stodole u państwa bajaków robili próby, bo nie było miejsca. W międzyczasie ten klub już była jakoś tam zaryska, że to będzie w krótkim czasie może powstanie. No ale jak to widzicie, później przyszło te wszystkie koła gospody, jak się to połączyło niby do kupy, klub rolnika powstał. Na potoku nazywają u nas na potoku pod Mierziącką. O, taka fajna nazwa jest, ale śmieszno, ale jest. No i tamten klub rolnika był w chałupie rodzinny. Zespół dalej trwał. Później zaczęli się już tak większo taka grupka organizować i zrobili wyjazd do Myślenic na Zarabie. Tam pokazali tradycyjne, starodawne wesele już. No to już był sukces duży. Później pojechali do Krzecowa. W Krzecowie też występowali. No i tak ten zespół powstawał klub rolnika, później powstał w Remizie. A zespół trwał i siłą się garnął do tego. No i to trwało już 50 roków, do tego czasu, jak to widzicie, jak to szybko przeminęło tyle lat.
Mówi się z ojca na syna, a w tym przypadku z ojca na córkę, bo Magdalena Wabik, córka Andrzeja Druzgały, też jest w zespole regionalnym Toporzanie.
Tak. Od 23 lat jestem członkiem zespołu, od malutkiego dziecka zawsze mi tam jakoś i wpajali do głowy, co jest najważniejsze na co dzień, jakie są tradycje, żeby my jako dzieci tego nie pozapominali, żeby my też jako już dorośli ludzie też to wszystko mogli przekazać swoim dzieciom. No i tak to się wszystko toczyło. Mnie to ciekawiło, dali mnie to ciekawi. Chodzę do tego zespołu, bo lubię, bo jest to gdzieś i tam we mnie to wszystko drzemie. No i pięknie chciałam podziękować z tego miejsca moim rodzicom, którzy oni to zaszczepili we mnie wszystko, tą pasję do tego folkloru, do tych górali kliszczaków. No coś pięknego moim zdaniem jako osobistym.
To jest ważne dlatego, drodzy państwo, że to są piękne tradycje. Pani, szkoda, może zdjęcia kiedyś będą, ale Pani Magdalena...
Zdjęcie będzie w internecie, panie Stanisławie, bo miałem właśnie to powiedzieć, że jesteście państwo pięknie ubrani. Tego w radiu niestety nie widać. To czasami jest wada, że radio to tylko zmysł słuchu, ale będzie w internecie.
Ale może kiedyś będzie jeszcze okazja zobaczyć różne niezwykłe rzeczy i obrzędy, bo pani Magdalena wcielała się w różne role, między innymi panny młodej. Te zwyczaje, które pokazywali wesela, czy wykopki ziemniaków, czy później kolędowanie, to są naprawdę rzeczy, które gdzieś tam przetrwały. I góralek Kliszczacy się na stałe wpisali w pejzaż tych górali. Pani Magda, jeszcze oprócz tego trzeba powiedzieć, zawsze to sentymentem wspominam, była kiedyś mistrz powiatu myślenickiego i tu się nic nie zmieniło. Trochę z rozrzewnieniem, bo to już trochę lat było, ale tak jak to Topolżanie, tą tradycję, mi się bardzo jeszcze podoba, że to są rodzinne projekty. Nie wiem, czy jest tak, że są też małżeństwa zespołowe?
Są. Są i małżeństwa są, i rodziny całe są. I tutaj trzeba powiedzieć, to jest taką ważną rzecz, że w zespole oprócz nas tego tatusia, to byli i bracia jego, i którzy przepięknie śpiewali. I zawsze to była taka kolebka tego zespołu w późniejszych latach, gdzie oni tam występowali od młodzieńcych roków, no ale to tu już pewnie tatuś będzie coś więcej gadać na ten temat, no bo on tam wie bardziej od podszewki, jak to tam wyglądało.
To pytamy o tych braci, szanownego pana Andrzeja Druzgały.
To się zacyno, z mojej strony rodzinne, z tatej strony, oni wszyscy takie byli śpiewoki godali. Nad nich to nie było, że tak ładnie śpiewali i tak dalej. Tata był w zespole, jak zakładali zaraz zespół, mój grał. A później noc było czterech braci. Dwóch świętej z pamięci już nie żyją. No i dostało noc jeszcze dwóch, co są w zespole. No i tak jak teraz tu jest córka i żona, nie? I ta pasja tak trwa. My jako dzieci małe, no to my to podpatrywali i cieszyło nas to, te tradycje. Te tradycje to są tak wkorzenione w nos, że po prostu tego, no żal by mi było tego nie przekazać młodszemu pokoleniu. Bo dzisiaj tego to jest coraz gorzej. Dlatego zachęcamy tych
młodych... Czemu jest coraz gorzej? Muszę panu wejść w słowo.
Czemu jest coraz gorzej? Bo dzisiaj są internety, dzisiaj mają wszyscy czas, tylko że na kulturę, na takie rzeczy jak są, to każdego jak się spytam, nie mam czasu. No a tu chcąc tego, no to musi być ta pasja, musi to być takie zaangażowanie tych młodych, podciągnięcie, przekazanie, żeby oni to widzieli, jak się to robi i po prostu i trzeba im to przekazać, żeby to mieli we krwi i przekazywali dalej to, bo te tradycje naprawdę w szybkim tempie to wszystko zaniko. Przecież ja nie tak dawno jestem takim dzieckiem, jak Zek był. Pamiętam, jakie były wykłopki ręczne, mockarnie, jakie te mockarnie biedne były. Kłosami się to siekło, grabiami się kłopy stawiał i wszystko to tak upadło. Teraz już kłopnioków nie ma, bo kłopnioki to są te, jak się wysiekło, nie? Po nasemu. Tego już w polach nie uwidzi. Krówka jedna, dwie za becji w polu, za recji nie ma.
Owiec też nie ma.
Owiec też nie ma. I ta gospodarka, wszystko tak to szybko przeminęło. I dlatego chcemy tym dzieciom jeszcze pokazać. W domu u mnie jest wiele takich tradycyjnych rzeczy. Także jak trzeba jakieś skecze, cokolwiek przedstawić, wyciągam imą, bo ja to kocham, ja to lubię, szanuję i tego nie
popuszczę. To jeden skecz pan powie chociaż tutaj?
Jak sobie pan przypomni, panie Andrzeju, proszę pomyśleć, ale ja chciałem powiedzieć, że u was wcale nie jest tak źle, przecież są mali Topolżanie.
Są mali.
Czyli jest komu przekazać tą tradycję.
To właśnie chciałem zapytać, bo Stanisław Biśtyka dzisiaj mi czyta w myślach, nie pierwszy, nie ostatni raz, mam nadzieję, że nie ostatni, Magdalenę Wabik, bo pana tata teraz powiedział, pan Andrzej Druzgała, pani tata, że jest kłopot z tymi dziećmi, a pani dzieci? Garną się do tego? Czy to jest tak, jak mówi pan Andrzej, że coraz trudniej?
Wiecie co, to jest tak, że na przykład starsza córka, ona chętnie, bo ona gdzieś tam, jak idzie jakieś radio, to ona to tam trochę przycisy, jakieś te nowoczesne piosenki, to tak nie bardzo, ale jak no i do jakiejś góralskiej piosenki, co nawet z naszego rejonu, co jako płytę włączymy, co coś, no to one po prostu skakają po całej chałupie, bo one się tak cieszą z tego, no to nie da się tego wykorzenić, bo to już chyba mają we krwi to przekazane. Ale to nie ino u nas, bo jest dużo takich rodzin w zespole, co i są małżeństwa i łącznie oprócz tego są ich dzieci i kuzynowie i bracio, To nie ma tak zwanego my u nas to w rodzinie, bo to naprawdę trzeba powiedzieć, że to rodzinami jest ten zespół stworzony. A mali to pożanie, no to jest to jakiś zaczątek nasze dalsze przyszłości, naszego kultywowania tego, że to mamy nadzieję, że to nie zaginie, bo dzięki tym dzieciom no to jest jakoś i nadzieja w tym wszystkim.
Jest nadzieja.
Jeszcze jedno powiem na temat gwary nasze. No z gwarą teraz się robił, to jest problem taki okropny, bo ja chodziłem do szkoły, no to jak w szkole go do gwarą, to było niedobre, bo to tępili zawsze prosyni, bo tak można powiedzieć, bo to z tego takie nieładne. Teraz trzeba dzieci uczyć gwary. Ja przychodzę do szkoły, pani dyrektor się pyta, pani, jak to teraz się stało, bo pani jest z mojego roku nawet, nie możemy powiedzieć, i tego, że teraz musicie uczyć gwary w szkole, a przedtem nie dane nam było. No godo, jak się czasy zmieniły i to pokolenie z tą gwarą tak teraz zaniko, że jakiś coś jeszcze tam są, wybiórcze są, tacy twardzi, co mają tą gwarę, ale szybko to uciekło. Dlatego tak strasznie mi zależy na tym, żeby to dbać, trzymać to i nie popuścić tego, bo jak już historia przepadnie, gwara przepadnie, to cały naród upadł.
I piękne na słowa. Piękne słowa jako puenta tej pierwszej części. Zagrajmy coś. Magdalena Wabik, co wybrała pani? Co będziemy grać teraz? Oczywiście Stopożan z waszego zespołu regionalnego. Jaki kawałek?
Może bymy tak, skoro tak my tu opowiadali o tych rodzinach, o tym wszystkim, to może bymy puścili taką pastorałkę z naszego regionu, Staw se pasterz.
Gramy. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. To była pastorałka zespołu regionalnego Toparzanie, których przedstawicieli przyprowadził dzisiaj Stanisław Bisztyga, Magdalenę Wabik i Andrzeja Druzgałę. Wspomniał pan, Andrzej, przed przerwą o tym, że jak gwara zaniknie, to tak jak język, naród zaniknie i jest z tym problem. Coraz mniej pewnie ludzi mówi gwarą. Czy widzi pan, pani szansę na to, żeby stworzyć modę może na tą regionalizm, na tą gwarę, że tak jak zresztą słusznie pan zauważył, w języku irlandzkim, w Irlandii mało kto włada, gdzieś to też zanika. To są smutne rzeczy. Andrzej Druzgała.
Taką modę, jak to powiedzieć do tego? No ciężko mi się to pozbierać w takiej sytuacji, odpowiedzieć na to pytanie, bo ta moda, no nie jest to prosta sprawa. Nie jest to prosta sprawa, żeby bo niektórzy się trochę pośmiechują z tego, a niektórzy zaś podpatrywują. No i to trzeba wybierać, pośrodkować to tak, żeby to nam to wychodziło dobrze. No ale są jeszcze takie dzieci naprawdę takie z mniejszych takich pokoleń, powiedzmy rodzinnych, co to cieszył się jeszcze taką gwarą. Jeszcze idzie trochę na nich tego korzenia, jak się tego wyciągnąć od nich.
Ale są konkursy też, są przeglądy i tam trzeba się do tego przygotowywać. Państwo tam wiele nagród, że się dostali na różnego rodzaju konkursach i przeglądach tych zwyczajów, tradycji, gawędziarzy. Także tym się też trzeba pochwalić, panie Andrzeju. To znaczy, że jeszcze to się ładnie jakoś układa i wygląda na to, że jeśli chodzi o to pożanie, to jeszcze długo, długo będziemy mieli tutaj się czym pochwalić.
To nie do tego jest wszystko, żebyśmy powiedzieli, że się nic nie da, bo się wszystko dojno, a się chce. Tak się to powie.
Od kolebki
trzeba pilnować właśnie. Przecież tych nagród to my nazbierali, bo byliśmy i za granicą, i w Pęku my byli w Niemcach, i byliśmy i na Słowacji, i w Malatynie, tu w pokraju to my też jeździli, w Lublinie my byli w zeszłym roku, zajmijmy pierwsze miejsce, przegląda grup kolenniczych, złotą rozetę, tak się to nazywa, nie?
No tam mieli jako miejsce.
A takich nagród to sporo, bo na Bukowinie Taczańskim, powiedzmy na ogólnopolskim przeglądzie grup kolenniczych, to mamy 8 złotych spinek, 4 czy 6 jest, 4 są, córka podpowiada, 4 są srebrne i 12 chyba jest brązowych. Także tych osiągnięć takich mamy. Grupa Kolenica jest u nas mocno, to trzeba przyznać, że mocno. Kłozuchy mamy, takie kłozuchy, że te kłozuchy po prostu przetrwają jeszcze pierwszą wojnę światową. Jeszcze są z 800 lat nawet. Naprawdę wam powiem, to jak my byli na przeglądzie, to się wszyscy dziwią, skąd takie kłozły mamy. To jest nasi pradziadkowie, co mieli, To jest do ślubu niektóre były ubierane, teraz się to przewraca tą sierścią na zewnątrz. No i są już takie po prostu biedne, bo to już jest...
Jak to na pasterzy przystało.
Na pasterzy, ale to już jest naprawdę rekwizyt twardy i stary. Ale dbamy to o to, ja słodziłem się po całej wsi, nie tylko z żoną moją, zasukaliśmy i mamy. I o to dbamy tak za te rekwizyty, no to możemy się pochwalić, że mamy dość sporo pochałpie u mnie, no to by znalazł sejcu, aby tak sukał po kątach, bo nie mamy izby regionalne swoje, żeby to trzymać. Całe życie, no tak
życie
powiedzmy...
Życie zespołu, nie?
Od 90 tego, chyba piątego roku te próby wszystkie się odbywają u mnie w tak zwanej suterynie, tak? W piwnicy niby, suteryny się to nazywają. I tam było całe lokum. Tam wszystkie próby mieli na każde występy, wszystkie te sprzęty, które są rekwizyty, siedzi to u mnie w domu, własnym, prywatnym, z małżonką, co mieszkamy.
A miałem o to pytać, bo tak jak pan powiedział, w 73 roku zaczynaliście państwo w użyczonej stodole i nie, to ciekawe, że gmina gdzieś tam nie spojrzy na was łaskawym okiem i żeby taka izba regionalna może powstała.
No niby mamy teraz budynek, bo powstał budynek koło boiska sportowego w Tenczynie, jak jest to Purtyncyn, no ale w tym budynku no to tam jest też ciasna, bo na takie rekwizyty to musi być suche miejsce, żeby nie było wilgoci, bo to wszystko jest wiadomo, że to się zniszczy, bo to staroci są, a tam jest i też orkiestra straży pożarne, też mają próby tam, no i mają też swoje sprzęty, teraz jest też koło gospodyń, także na próby mamy miejsce, ale na rekwizyty naprawdę to musi być jedno dość duże pomieszczenie.
Nowe tak, zadanie dla wójta Szczepańca na następną kadencję. Ale pomaga jak może, ale jak
bardzo
jeszcze...
Dużo
tak,
pomaga.
Bardzo dużo pomaga. I on pomaga i starostwo pomaga, ale jakby jeszcze pomyślał o takiej izbie, to naprawdę... Bo popatrz, ile to już pokoleń. Jakby tak popatrzeć, to kilkaset osób już się przez zespół tak przewinęło. Od samego początku. Jeszcze bym, panie Andrzeju, pana troszkę wyciągnął na jedną opowieść, mianowicie... Wielką pana pasją jest pszczelarstwo. Dostawał pan różne nagrody. Sam czasem od pana kupowałem miód. Bardzo dobry zresztą.
Nie reklamujemy, panie Stanisławie.
Proszę?
Nie reklamujemy.
Nie, ale to dostawałem, można powiedzieć, czasami. Natomiast...
Nie, to jak regionalny...
Chodzi o pasję i o to, że o te nagrody, bo to się jedno z drugim łączy. Ta zespołowe śpiewanie i taka pasja pszczelarska.
Tak, po prostu jestem strasznie pasjonatem pszczół. Założyłem pszczół w 76 roku. Pierwsze miałem 2 ule i od tego czasu nieprzerwanie cały czas. No kocham, po prostu jest roz, kocham pszczół. To jak nie rozszedł z roboty, to zamiast pierwszej do chałupy do baby, no to ja pierwsze leciał między ule. Co ta słychać u niej?
I te nagrody jeszcze, pan... które pan dostawał różne, na różnych przeglądach, na różnych tych...
Uli?
Nie, pszczelarstwa. Tak, pszczelarze mają swoje nagrody.
No to główny ostatnio dostałek, drugie miejsce w dużych pasiekach pszczelarskich z Podkarpackiego Związku Pszczelarzy.
To ile tych uli pan ma?
No 60.
Pięknie.
No i także to po prostu to jest okropno moja pasja. Ja to tak kocham, to po prostu jedni go dają, że gryzą, nie gryzą, żądlą, różnie to go dają, ale słodkie życie mają. I cieszy mnie to. I lubię się z każdym podzielić. Jak tego, to zaprosam do mnie.
I... Magdalena Wawik też będzie tą pasję ojca kultywować pszczelarską, czy gorzej?
Ja może nie, ale jest mój siostrzeniec. On to strasznie z dziadkiem tak, do tych pszczół. Bartosek zawsze. No dziadziuś, idziemy do pszczół. Także myślę, że te jego pszczoły nie zaginą, że będzie mieć jakieś... korzenie od spodu drugie, że wnuki to przejmą.
Ale młodzież ze szkoły też przychodzi, młodzi ludzie, tak, którzy tam by jako do wzrocowej pasieki do pana druzgały i tam o tych pszczołach się dowiadują, żeby nie było tak jak z mlekiem, czy skąd się bierze mleko z lodówki.
No nie, to przychodzą do mnie i dzieci z przedszkola były, miały taką właśnie wizytówkę ładną tam u mnie na pasiece, trochę miodu tam było, no to se pocicaj, potegowaj tego miodu. Takie strasznie ucieszone. No, jakoś i trzeba żyć tak, żeby dobrze było wszystkim.
To ja jeszcze wrócę do zespołu regionalnego Toporzanie, bo to 50 lat, tak jak wspomnieliście państwo, 73 rok, kilka pokoleń odeszło, przeszło. Wspominał pan albo pani o dwóch braciach, których już pana nie ma, Andrzeja Druzgały. Przetrwacie kolejne 50 lat i pewnie następne pokolenia muszą przejąć tą pałeczkę. I czego wam życzyć? Magdalena Wawik.
Myślę, że jak dzieci będą chciały i przede wszystkim rodzice żeby do zachęcać te dzieci, to myślę, że to przetrwo. Ale czego życzyć? Wytrwałości. Wytrwałości i tego, żeby ludzie chcieli i doceniali to, co mają, a mają coś pięknego, coś cennego, coś, za co się, za pieniądze się tego nie kupi, bo to nie ma o co nawet gadać.
Andrzej Druzgała?
Ja też tak myślę, żeby zdrowie dać tym ludziom, no i też tak samo. Cierpliwości, wytrzymałości i chęci. Chęci, jeszcze raz chęci, bo jeżeli kto nie ma chęci, to na przymus go nie przyciągnie do tego.
Jeszcze bym powiedziała z takiego szacunku do starszych ludzi, którzy jeszcze coś i pamiętają i chcieliby coś i komuś i przekazać, bo wszystkie te nasze i śpiewki, i programy, to wszystko było przekazywane z dziada, pradziada, jak się to go do ojcowie przekazowali. I to wszystko szło tak zwanym przekazem ustnym, bo tam i grajki nie mieli żadnych nut, ani nic takiego, co by to mogli zapisać, bo to wszystko szło ze słuchu, z opowiadań przede wszystkim, więc trzeba docenić jeszcze tych starych ludzi, co jeszcze żyją, żeby to jakoś i to mogło dalej funkcjonować.
No, teraz może jeszcze tak by pan, ale zanim pan jeszcze powie, nie, chciałem, żeby pan tak ładnie powiedział, skupił się i takie ładne, no, świąteczne gwarą życzenia góralskie, bo...
To tak skończymy pewnie, dobrze. Stanisław Biśtyka znowu przyjmuje moją rolę. Życzenia składają Andrzej Druzgała, Magdalena Wabik.
No skoro nadchodzi ten okres Bożego Narodzenia, taki piękny okres świąteczny, jak to u nas po kolędzie się chodzi, bo chodzimy, to chciałem życzyć Państwu wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim obfitości, łaski Boże i wszelkiej pomyślności, aby ta Boża dziecina, co się narodzi, wszystkim błogosławia w naszym kraju, żeby nam dobrze było, no i żeby rodziny się jednoczyły, nie kłóciły, świat żeby był zjednoczony, a nie skłócony, a nad tym niech czuwa ten, co z góry przyjdźmy na ten świat i tego szczęśliwego nowego roku pomyślnego, żeby się darzył, żeby wszędzie pełno było w kumorze, w łoborze, a na polu nam daj Boże.
Magdalena Wabik coś doda?
Tak to było za dej.
Tak to było za po dzieciątku jeszcze było.
A na piecku troje. I no, żebyście nie godali za taktore moje.
Piękne. Stanisław Biśtyga. Chwilę dla pana, jeżeli pan też chce złożyć życzenia.
Nie, ja się dołączam. Dołączamy się. Do tych życzeń. Pięknych. Żeby Radio Kraków te piękne tradycje pokazywania tego, co wartościowe, kontynuowało. I słuchaczom życzymy zdrowia i spokoju i takiego przyjaznych i rodzinnych świąt i przyjaznego nowego roku.
To ja tylko się przyłączając powiem tak, mam nadzieję, że zespół regionalny Toporzanie i jemu podobne przetrwają więcej niż kolejne 50 lat, bo pamięć i tożsamość, także ta regionalna jest niezwykle ważna. Cieszę się, że są tacy ludzie jak Magdalena Wabik, bardzo dziękuję.
Pięknie dziękujemy, żeście nas tu zaprosili, żeby mogli coś siło powiedzieć o tej naszej małej grupie etnicznej Kliszczacy, jaką jesteśmy. Także wielkie Bóg zapłać.
Andrzej Druzgała, również dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czasu nam brakło, bo żebyśmy jeszcze się uzgodali, to pewnie nie jedną godzinę na temat różnych zespołów, ale czas każdym ograniczony. Także wszystkim bardzo dziękuję, że nas zaprosili. No i mogliśmy się podzielić z wami.
Panu Staszkowi bardzo też dziękujemy.
No, za zaproszenie, no tak, przede wszystkim panu Staszkowi, bo przez niego byśmy nigdzie nie pojechali, nic byśmy mu tutaj nie załatwili, ale jest tak odusa chłop, że jak trzeba się zwrócić do niego, to no...
Zawsze na niego można liczyć.
Dusza chłop, jak powiedział Andrzej Druzgała, Stanisław Biśtyga, również bardzo mu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I zapytam Magdalenę Wabik na sam koniec, co zagramy na... Teraz co zagramy, jaką pastorałkę?
Może byśmy tak zakolędowali. Dziecina mała.
Magdalena Wabik wybrała. Andrzej Druzgała, zespół Toparzanie, regionalny zespół Toparzania i Stanisław Biśtyga, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Koalicja Nowoczesna, Platforma Obywatelska, byli moimi i państwa gośćmi. I po tej dziecinie małej, którą Magdalena Wabik wybrała, wrócę do państwa, Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Moim i państwa gościem jest ksiądz infuat Dariusz Raś. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam wszystkich krakowian i naszych słuchaczy w Małopolsce.
Ksiądz infuat Dariusz Raś, oprócz tego, że proboszcz Bazyliki Mariackiej, drugiego najważniejszego kościoła w Krakowie, to również kapelan Krakowi. Będę pytał o profesora Janusza Filipiaka, który kojarzony jest jednoznacznie z Krakowią, ale jego dzieła były daleko większe.
No tak, my go wszyscy znamy jako człowieka nauki na początku. To Akademia Górniczo-Hutnicza, informatyka i ten proces powstawania w Krakowie Doliny Krzemowej. Ta Dolina Krzemowa związana właśnie z informatykami, których pewnie dziesiątki tysięcy dzisiaj mieszkają w Krakowie raz swoimi rodzinami, to również sukces pana profesora Janusza Filipiaka.
Janusz Filipiak, zanim zapytam o Krakowie, to również donator, bo on potrafił się dzielić tym swoim bogactwem.
Nazywał to nie tylko społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale jego powinnością, żeby w Krakowie jego cegiełka trwała i między innymi przychodził to tu, to tam i pomagał. Takim wyrazem pomocy była jego hojna darowizna na choćby część instrumentarium organowego Bazyliki Mariackiej w poprzednich latach. To była darowizna oczywiście komarchu, ale on też potrafił nas wspomagać dobrym słowem i na co dzień na jakąś akcję, czy po prostu tworzył z nami pewnego rodzaju wspólnotę parafialną, można powiedzieć. Należał do parafii we Wróblowicach podkrakowskich, ale potrafił też tutaj po Krakowie spacerując wchodzić, podziwiać i cieszyć się pięknem. To był człowiek, któremu piękne rzeczy bardzo się podobały.
Janusz Filipiak, rodzina Filipiaków wpisała się w pejzaż Krakowa, chociaż pochodził z Bydgoszczy na stałe. Takim jego ostatnim dziełem, niektórzy jak Zbigniew Boniek twierdzą, że najbardziej dopieszczonym to Krakowia.
Rozumiem to w ten sposób, że on inwestował w młodego człowieka, że rozumiał, że patrząc na swoje wnuki, że potrzebują sportu, potrzebują rekreacji i nie mówimy o Krakowi tylko profesjonalnej, w tym znaczeniu piłkarzy, seniorów, juniorów, ale on chodził na i jeździł do centrum sportowego pod Krakowem, pod Liszkami po to, aby patrzeć na młodzików i z takiego właśnie spotkania kadetów, młodzików wracał wtedy w ten dzień wypadku, kiedy przydarzyło mu się nieszczęście i zachorował. To jest dla nas pewien testament. Patrzeć na najmłodszych, dawać im szansę uprawiania sportu również, wprowadzać je w zasady walki sportowej, aby oni byli lepsi, aby oni w życiu swoim trwali.
Ksiądz jest od wielu lat kapelanem Krakowi po księdzu Surmie. Miał ksiądz możliwość profesora Filipiaka poznać bliżej. Jaki to był człowiek prywatny? Czy był do niego dostęp, czy był kompletnie nieobecny?
Nie, on absolutnie. Tysiące kibiców do niego przychodziły i ci ludzie często mieli do niego konkretne pytania, konkretne bardzo, nawet czasami jakieś delikatne pretensje o coś, dlaczego tak. Czasami ktoś coś do niego nawet wykrzyczał na stadionie, ale on był otwarty na dialog. Często żartobliwie opowiadał tym ludziom to, co ma zamiar zrobić, ale też wskazywał na swoje wielkie doświadczenie w organizacji jakiegoś przedsięwzięcia. To mam nadzieję dla nas wszystkich jakoś związanych z Krakowią pokazywało naszą przyszłość, nie? W tym dialogu, w tej przyszłości związanej z refleksją wspólną jest siła każdego klubu, bo klub to jest zgromadzenie ludzi, którzy mają prezesa, ale też mają pewnego rodzaju właśnie ideę większą i służył pan prezes tej idei. Mam nadzieję, że tak to jest odbierane dzisiaj po tylu latach jego zaangażowania w Krakowie, ponad 20 pewnie 25 latach już prawie tego jego zaangażowania w Krakowie na poziomie profesjonalnym.
Próbuję to spiąć kramlą, tak jak ksiądz powiedział, ponad 20 lat, czeluście trzeciej ligi, kiedy było tych grup 4, zupełnie inne czasy. W ciągu 2 lat ten piękny marsz, gdzieś zwieńczony Pucharem Polski w Lublinie, a od momentu dnia wypadku, to była sobota, doskonale kibice pamiętają, jak ksiądz powiedział, wracał z Rącznej, Krakowia wygrywa wtedy po raz ostatni z ŁKS-em i do dzisiaj nie może się pozbierać. Gdzieś tak szukam tej przyczyny, czy to też gdzieś nie siedzi w tych nas wszystkich, nie tylko kibicach, ale i piłkarzach. W sporcie chodzi o wygrywanie, ale gdzieś ten duch, a może właśnie jest ten duch?
No oprócz fizyki jest metafizyka. Piłkarze czuli, że coś nie gra, czyli kogoś brakuje. Może to też jest ten 2 centymetry, 5 centymetrów różnicy gdzieś w ich fizyczności. Metafizyka istnieje i dzisiaj zapewnia taką ciągłość, jak słyszymy, właśnie rodzina Filipiaków, również w Komarchu, również w Krakowie i tam, gdzie się pojawiają. Mamy nadzieję i życzymy im wszelkiego powodzenia. Ten wielki klub historią, ale też wielki Komarch swoimi innowacjami potrafili bardzo pieczołowicie rozwijać. I tak skończmy takimi życzeniami. Życzeniami też świątecznymi dla wszystkich sympatyków, dla wszystkich ludzi Komarchu, dla wszystkich absolwentów AGH, ale wszystkich krakowian, bo odszedł bardzo zasłużony człowiek. Krakowianin z Bydgoszczy rodem. Podziękujmy za to i uszanujmy jego imię.
To jeszcze na koniec dopytam w ten sposób, bo nierozrywalnie 20 lat ta rodzina jest związana z Krakowem, dużo dłużej, jak ksiądz wspomniał, z Krakowem. Czy to jego dziedzictwo Janusza Filipiaka w postaci tej wielkiej firmy, bo tysiące ludzi dzięki niemu ma pracę, może utrzymać rodziny. Czy on gdzieś tam, tak się zastanawiam, obok Karola Wojtyły nie siedzi, nie podpowiada panu, ja błagam, że daj nam tego mistrza Polski.
To jest już architektura nieba, pan o niej wspomniał jako człowiek wiary i edukuje nas właśnie w kierunku wiary, człowiek świecki, redaktor. Cieszę się z tych słów. Oby tak było, abyśmy mogli tak właśnie wspominać. Dusze mają do siebie przystęp. Niech święty opiekun Jan Paweł II też przywołany będzie skuteczny w naszych codziennych dziejach i w tych wspomnianych właśnie Krakowi, Komarchu, ale też w naszych sprawach. Przywołujmy świętych patronów do rzeczy trudnych, do rzeczy, które też często są związane z tym, aby podziękować. Dziękujmy za ludzi, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
Oby tak było, jak ksiądz mówi. Ksiądz Dariusz Raźń, Fuad Dariusz Raźń był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać. Dobrych świąt.
Przyłączam się do życzeń księdza Infuata, Dariusza Rasia. Oprócz tego, że proboszcza Bazyliki Mariackiej, to również kapelana całego środowiska Krakowi.
To jest audycja Tu Małopolska. Ja do państwa wrócę po krótkiej przerwie na muzykę. Wojciech Jakubowski.
Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Na koniec, prawie jak co tydzień, rozmowa Katarzyny Pelc. Będzie o mięśniakach macicy, które są jednym z najczęstszych schorzeń, z którymi w swojej praktyce spotykają się lekarze, ginekolodzy. Statystyki wskazują, że około 70% kobiet po 40 roku życia ma mięśniaki. Nie oznacza to, że wszystkie z nich cierpią na przykład na objawy takie jak krwotoki maciczne czy dolegliwości bólowe. Jednak badanie ultrasonograficzne wykazałoby u większości tego typu guzy w obrębie macicy. Czym są, skąd się biorą i czy można nowocześnie leczyć mięśniaki macicy, mówi ginekolog profesor Tomasz Paszkowski, kierownik trzeciej katedry i kliniki ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
To są łagodne z definicji swojej guzy wywodzące się z mięśniówki gładkiej mięśnia macicy i tamże posiadają różne lokalizacje, nie tylko od wielkości czy mnogości tych guzów, ale również czy nawet przede wszystkim od ich lokalizacji. Często zależy to, czy i jak nasilone objawy pacjentka będzie miała. No i powtarzam jeszcze, ilość, znaczenie ma ogromne, bo bywają potężne, olbrzymie guzy pojedyncze albo bardzo liczne, a mniejsze zlokalizowane w całej macicy mięśniaki, a zatem bardzo rozmaity bywa obraz kliniczny tych mięśniaków, które są guzami łagodnymi, jakkolwiek niestety nie mamy takiej metody stuprocentowo czułej, która zróżnicuje mięśniaka od mięsaka, czyli tego wariantu złośliwego guzów macicy, szczęśliwie rzadko występującego, ale co do którego należy też zachować czujność.
Panie profesorze, a jakie są grupy ryzyka? Na co kobiety powinny szczególnie zwracać uwagę? Czy przed mięśniakami można się ochronić?
Tu niestety nie ma dobrych wiadomości, bo badania tu prowadzone są przez wiele dekad już, dotyczące na przykład wpływu diety, zachowań, używek, masy ciała, ruchu i tak dalej na zapadalność, na mięśniaki. Niestety wnioski z tych badań nie są jednoznaczne i nie pokazują jakiejś strategii prewencyjnej, która by odpowiadała na pytanie, co ja powinnam robić, żeby tych mięśniaków nie mieć. Niestety takich wskazówek te badania nam nie pokazują. Jeżeli natomiast chodzi o to, na co wyczulić powinna się pacjentka, to zdecydowanie na objawy, bo łatwiej sobie poradzimy i często minimalnie inwazyjną interwencją jesteśmy w stanie tę pacjentkę zaopatrzyć, jeśli rozpoznamy odpowiednio wcześnie niedużych rozmiarów mięśniaki, a więc dwa takie kardynalne, powiedziałbym, objawy tej choroby to są przedłużające się obfite miesiączki, czy też krwawienia pozamiesiączkowe, no i ból, szczególnie podbrzusza okolicy krzyżowej. Często ze sobą te objawy współistnieją, na takie należałoby się uczulić i oczywiście poddać się badaniu przez ginekologa przy użyciu ultrasonografii.
A czy, panie profesorze, u kobiet po menopauzie objawem mogą być również krwotoki?
W okresie pomenopauzalnym, czy też w okresie takim późnym pomenopauzalnym, w okresie senium, mięśniaki zwykle są, jak nazywamy to, nieme kliniczne, czyli bezobjawowe. Ale też te duże guzy z kolei potrafią dawać te objawy uciskowe na narządy sąsiednie, czyli pęcherz moczowy, jelito grube, powodując takie stamtąd właśnie pochodzące objawy, prawda, jak częstomocz, czy zaparcia, no i ból. W związku z tym nawet przy braku krwotoków jako objawu mięśniaków potrafią one bardzo dokuczać i zdecydowanie zrujnować jakość życia, powodując te tak zwane objawy uciskowe. Na ogół wszakże u kobiet po okresie menopauzy te mięśniaki objawów krwotocznych nie dają, a więc część pacjentek próbuje sobie, kolokwialnie mówiąc, zafundować czas do menopauzy, jeśli diagnoza postawiona jest w wieku takim, powiedzmy sobie, przedmenopauzalnym, próbując się leczyć inaczej, aniżeli leczeniem chirurgicznym, leczeniem zabiegowym, oczekując, że po menopauzie te objawy ustąpią. Nie zawsze, powtarzam, tak rzecz się ma.
Zatrzymajmy się na moment na wpływie krwotoków wywołanych mięśniakami na jakość życia kobiet. To przecież nie chodzi tylko o dyskomfort oraz ryzyko anemii.
Wszystkie skutki niedokrwistości, prawda, bo one są fizykalne z postaci osłabienia, kołatania serca przy jakimś nawet niedużym wysiłku, niemożności wykonywania nawet często takich podstawowych, bym powiedział, czynności związanych z umiarkowanym wysiłkiem typu spacer, ale przecież również kwestia koncentracji, sprawności mentalnej, intelektualnej, pamiętania, senności, skupienia się na podstawowych różnych zadaniach i zawodowych, i domowych, socjalnych i tak dalej. A zatem konsekwencji niedokrwistości jest mnóstwo, a przypomnę, że jeśli mówimy o kobietach, to najczęstszą przyczyną niedokrwistości jest nadmierna utrata krwi miesiączkowej, a ta jakże często jest spowodowana właśnie mięśniakami.
Czy mięśniaki mogą wpływać także na płodność kobiety?
Na pewno tak, ponieważ tutaj mamy nierzadko problem natury, powiedziałbym, obstrukcji anatomicznej. To wszystko zależy od wielkości, liczby, a przede wszystkim lokalizacji mięśniaka, który może uniemożliwić albo transfer zapłodnionego jaja płodowego do macicy, albo prawidłową implantację takiego wczesnego zarodka. Innymi słowy, albo zajście w ciążę, albo donoszenie ciąży. W momencie, w którym ta ciąża w macicy z mięśniakiem czy z mięśniakami uda się ją donosić, to jest problem ryzyka krwotoku okołoporodowego. A więc zdecydowanie tak, mięśniaki to jest również potężny problem tej naszej, że tak powiem, poddyscypliny, czyli medycyny rozrodu.
Panie profesorze, a jak wygląda nowoczesne leczenie mięśniaków macicy?
Jest ich sporo, mamy już zamknięty etap, przeszedł do historii, w którym jedyną w istocie metodą leczenia mięśniaków było leczenie operacyjne. Ono nadal oczywiście pozostaje, można rzec nawet i głównym w bardzo wielu przypadkach sposobem leczenia, czy najlepszym w wielu przypadkach sposobem leczenia mięśniaków, ale już daleko nie jedynym. I temu wszystkiemu towarzyszy ewidentnie na całym świecie, również w Polsce, odczuwalny trend rosnącej liczby pacjentek, które nie wyrażają zgody na leczenie operacyjne, poszukują rozwiązań nieoperacyjnych, a jeśli już leczenie operacyjne, to minimalnie inwazyjne w postaci usunięcia samego mięśniaka, najlepiej metodami takimi jak laparoskopia czy histeroskopia, ale mamy również leczenie farmakologiczne. Na szczęście jest już lek zarejestrowany w takich wskazaniach, również w Polsce dostępny, które też nie dla wszystkich przecież pacjentek jest idealnym rozwiązaniem, ale dla wielu jest rozwiązaniem bardzo dobrym. Leki zarejestrowane do danego wskazania, czytaj, wcześniej poddane wiarygodnym badaniom co do ich skuteczności i profilu bezpieczeństwa. I na szczęście takie leki, czy taki lek, bo w istocie mówimy o jednym preparacie dzisiaj w tym segmencie leczenia farmakologicznego mięśniaków dostępnym w Polsce już od paru lat dostępny jest dla uważnie wyselekcjonowanej grupy pacjentek jest to rozwiązanie dobre, to już nawet z własnego doświadczenia sięgania po takie leczenie mogę powiedzieć. Tu też sporo się dzieje, pojawiają się nowe, są w trakcie badań klinicznych nowe preparaty i w Polsce szybko po debiucie światowym również się pojawił i jest stosowany. Mam nadzieję, że również zostanie objęty na jakimś poziomie refundacją. No i metody minimalnie inwazyjne w postaci metody endowaskularnej, czy też metoda jeszcze powiedzmy sobie na poziomie metody eksperymentalnej rozpowszechniana, czyli leczenie wiązką skupioną ultradźwięków. To są wszystko metody, które na świecie pojawiły się stosunkowo niedawno temu i które nie każdym, powtarzam, ale w wielu przypadkach pozwalają uniknąć interwencji, szczególnie jakiejś dużej interwencji operacyjnej. No ale oczywiście tajemnica tkwi w odpowiedniej kwalifikacji tej konkretnej pacjentki do tej konkretnej metody.
Kobiety, u których często występują obfite miesiączki, tłumaczą sobie to często słowami: tak już widocznie mam.
Źle bardzo, że taki komentarz słyszymy, ja go niestety też słyszę nierzadko od swoich pacjentek, które z jakichś dla mnie niezrozumiałych do końca powodów postanawiają cierpieć. Ta rozmowa i też no, rola mediów, która tutaj jest nie do przecenienia, taka oto jest właśnie, żeby tą wiedzę krzewić wśród naszych pacjentek, że ta wizyta u ginekologa jest często potrzebna, konieczna, ratuje zdrowie, nierzadko życie. I no nie ma sensu zupełnie tolerowania takich objawów, które tak dalece uniemożliwiają często funkcjonowanie, normalne funkcjonowanie tej kobiety. Tu jedyna rada, którą tu możemy wyartykułować jest: korzystajcie, nasze drogie panie i pacjentki, z naszej wiedzy, doświadczenia i naszych usług, bo często, jakże często bym nawet powiedział, zbyt późno widzimy nasze pacjentki w naszych gabinetach i te nasze interwencje niestety muszą być jakieś bardzo radykalne, kiedy mogłyby być minimalnie inwazyjne.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję za uwagę.
Ważne, żeby kobiety, słysząc diagnozę mięśniak macicy, nie szukały rozwiązania na portalach internetowych, apelują ginekolodzy. Z profesorem Tomaszem Paszkowskim, ginekologiem, rozmawiała Katarzyna Pelc. I ta rozmowa kończy ostatnią część audycji Tu Małopolska. Ostatnią przed świętami Bożego Narodzenia. Wigilia już w niedzielę. Poniedziałek, wtorek, pierwsze, drugie święto tych jakże ważnych dla Polaków świąt Bożego Narodzenia. Na koniec, w związku z tymi świętami, bez względu na to, czy je Państwo obchodzicie, czy nie obchodzicie, staram się gdzieś pamiętać o ludziach samotnych, przypominam o nich, aby ich zapraszać do siebie, zapytać sąsiada, sąsiadkę, czy ma z kim te święta spędzić, podzielić się ciepłem rodzinnego grona, o ile to możliwe. Apeluję o to jak co roku. Proszę naszych kochanych radiosłuchaczy. I cóż, niech te święta będą dla Państwa dobre, spokojne, w rodzinnej atmosferze, a przede wszystkim pełne zgody, bo tej zgody w polskich domach brakuje. Gdzieś to wszystko cały czas gra na bardzo wysokich tonach. Nie potrafimy sobie podać ręki, ciężko nam z wybaczaniem, a w takich sytuacjach historycznie nie kończyło się to dla naszego kochanego kraju dobrze, bo najpierw nas rozpijali i ogłupiali, potem dzielili, a na końcu były rozbiory. Oby tego już nigdy w naszej pięknej ojczyźnie nie było. I cóż, bardzo Państwu dziękuję za tą godzinę z audycją Tu Mało Polska. Być może do usłyszenia. Wojciech Jakubowski.